Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w trakcie serii kazań, która nazywa się Moc Krzyża. Jestem chrześcijaninem 19 lat i to, co jest w krzyżu, odkrywam ciągle i ciągle i ciągle i ciągle i ciągle na nowo. Ważne jest to, abyśmy rozumieli, co Chrystus zrobił na krzyżu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić w czasie czterotygodniowej serii, ale będziemy odkrywać pewne rzeczy, które Chrystus dla nas zrobił. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że Chrystus zabrał na krzyż nasz wstyd, wstyd, który był wywołany błędami naszej przeszłości, grzechami w naszym życiu, teraźniejszymi albo przeszłymi. I pokazywałem wam taki filmik, który pokażę wam później, jeśli wystarczy nam czasu, o tym, że i grzech, i wstyd, i przekleństwo, i choroba spoczęły na Chrystusie, który wisi na krzyżu. Kiedy Chrystus wisi na krzyżu, wypowiada takie znamienne słowa, które nazywają się wykonało się. W tym momencie i choroba, i grzech, i wstyd, i przekleństwo, i wszystko to, co diabeł zafundował człowiekowi, to znalazło się na krzyżu i każda osoba, która przychodzi do Chrystusa i wierzy w Niego, a wierzyć w Chrystusa to nie oznacza, że wiem, że była taka postać historyczna. Wierzyć Jezusowi to znaczy zaufać Mu, położyć w Nim swoją ufność. I dzisiaj mówimy na najbardziej fascynujący temat, o którym ja lubię głosić, z jednego prostego względu. A to jest taki temat, że jeśli Pan Bóg z tym czegoś nie zrobi, to nic z tego nie będzie. Uwielbiam stawiać się w miejscu, że wychodzisz z łodzi, robisz coś i czekasz, czy Bóg coś z tym zrobi, że robisz kolejny krok, czy stoisz w miejscu. To jest temat uzdrowienia. Temat, który jest niesamowity, temat również, który jest niesamowicie kontrowersyjny. I na sam początek mam dla was niesamowitą, naprawdę niesamowitą historię, którą ja ciągle i ciągle pamiętam. Człowieka, który jako dziecko został uzdrowiony z czegoś, co było nieuleczalne. Chciałem cię, Radku, tutaj zaprosić i masz dokładnie 7 minut.
Będę się spieszył. Powiem szczerze, jestem podekscytowany, troszeczkę zestresowany, ale inaczej dzieli się z ludźmi, mówi się do ludzi, którzy są pełni wiary, są otwarci, niż do ludzi, którzy są zamknięci. Także dzięki za zachęcenie. Jestem z domu, gdzie od dziecka moja mama mi czytała Biblię i pokazywała mi Boga. Także do snu miałem czytaną Biblię i byłem uczony po prostu, kim jest Bóg. Kiedy miałem 9 lat, przyjąłem Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Lecz kiedy już miałem 11 lat, moje węzły chłonne były tak wielkie jak winogrona i był wszystko w szpitalu, był wycinek. Okazało się, że jest to nowotwór złośliwy. I pamiętam ten dzień, kiedy moja mama przyjechała z wynikami. Była zapłakana i jestem jej wdzięczny, że kiedy w pokoju usiedliśmy razem, powiedziała mi, co to jest, jako dziecku. Jestem jej bardzo wdzięczny, dlatego że mogłem pojednać się z Bogiem, mogłem wyznać Mu swoje grzechy, mogłem zastanowić się, zrobić jakiś rekonesans. Pamiętam ten dzień, kiedy płakaliśmy, kiedy to przeżywałem w jakimś sensie, ale wiecie co, w tym całym bólu usłyszałem taką bardzo wyraźną myśl w swojej głowie wtedy. To była taka myśl, która wyświetliła mi się takimi wielkimi literami. To była myśl, która nie była moja. Tak jakbym usłyszał bardzo wyraźny głos w mojej głowie. Zapamiętaj dzisiejszy dzień, bo będziesz o nim opowiadał swoim dzieciom. To niemożliwe, żeby 11-latek wymyślił sobie taką historię. Ale wiecie, co się stało w tym momencie? Przestałem wierzyć w chorobę. Bóg dał mi taką wiarę w tym momencie, że nie bałem się już. Nie wierzyłem, że ta choroba jest w stanie cokolwiek mi zrobić. No ale węzły chłonne na szyi i na ciele wciąż były wielkie. Było skierowanie do szpitala, trzeba było jechać do szpitala. Pojechaliśmy na onkologię do Zabrza. Lekarze wszystkie badania robili. Punkcję kręgosłupa mi zrobili. Po punkcji kręgosłupa nie wolno wstawać przez kilka godzin. Lecz ja jako energiczne dziecko po prostu wstałem. Zacząłem sobie siedzieć, zacząłem sobie chodzić. I w bardzo krótkim czasie przyszło coś jakby wstrząs mózgu. To był olbrzymi ból. Szybko lekarze położyli mi na prosto, podpięli dwie kroplówki pod jedną rękę, pod drugą. Miałem taki ból głowy, że nigdy w życiu takiego bólu głowy nie miałem. Miałem wrażenie, że każdy ruch w moim ciele powoduje eksplozję po prostu mojej głowy. I zacząłem w tym momencie, moja mama przyjechała też, bo mieszkaliśmy już jakiś większą odległość od tego szpitala. I mówię do mojej mamy, modlimy się i cały czas ją prosiłem, modlimy się. I zacząłem się modlić takimi słowy, Panie Jezu, chodziłeś po ziemi, uzdrawiałeś ludzi, zrób to dla mnie. Wołałem go naprawdę w tym bólu i oczekiwałem. Wołałem go tak jak potrafiłem, mówiłem i oczekiwałem. I wiecie, w jednym momencie ogarnęło mnie totalne ciepło. Poczułem się tak, jakby ktoś mi włożył takie ciepłej wody. Błogość, spokój, jednocześnie radość. Wiecie, Duch Święty mnie wypełnił tak, że leżałem na łóżku, miałem podniesione ręce z tymi kroplówkami. Przez 2 godziny adorowałem Boga. Przez 2 godziny mówiłem, Boże, jak jesteś wielki, jak jesteś wspaniały, uwielbiam Ciebie, Panie Jezu. I to był taki potok z moich ust. To była taka Boża moc. Oczywiście ból głowy, cały dyskomfort, wszystko odeszło. Ja chciałem te kroplówki odpinać i do domu jechać. A to było niesamowite, naprawdę. I ja wiedziałem, że jestem zdrowy. Więc w kolejne dni, mówię, w kolejne dni, kiedy w ogóle przychodzili do nas lekarze, do mnie, to wszystkim zwiastowałem, wszystkim mówiłem, Jezus mnie uzdrowił. Nie było człowieka, którego bym nie przepuścił. Przychodzili do nas też studenci medycyny, badali nas, sprawdzając po prostu, ucząc się swojego fachu, ucząc się rozpoznania. Ja każdemu mówiłem, ale jestem zdrowy, Pan Jezus przyszedł i mnie uzdrowił. Niektórzy patrzyli na mnie po prostu ze współczuciem. Ale była decyzja, że muszę wziąć całą chemioterapię. Ja mówię, jestem zdrowy, jedziemy do domu. Ale jednak skoro jesteś w szpitalu, musisz wziąć całą chemioterapię. Ale wiecie co, wydarzył się kolejny cud. Brałem bardzo silne pompy. To jest chemia, która idzie 36 godzin do żyły non-stop, sterowana przez komputer. Lek, który nazywa się metotreksat, możecie na Wikipedii przeczytać nawet. To jest lek, który ma w onkologii bardzo toksyczne działanie. Wyniszcza wątrobę, organizm, totalnie mocny. Wszystkim po tym wychodzą włosy, wszystkim, bo to jest bardzo mocne. I wiecie co, ja sobie, jeden człowiek wierzący, ja się bałem, że wyjdą mi włosy. Jeden człowiek wierzący mówi, ale zobacz, pisze w Biblii tak, Ewangelia Marka 16:18. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Coś trującego ja piłem przez żyłę i ja uwierzyłem, że mi to nie zaszkodzi. Lekarze przychodzili, ciągnęli mnie za włosy. Co jest, naprawdę? To był, ale wiecie co? Kiedy Bóg mnie uzdrowił, wypełnił mnie Duch Święty i żadne zło, żadne toksyny nie ruszały mnie po prostu. Byłem ulubionym pacjentem wszystkich pielęgniarek po prostu. I kiedy już przeszedłem tą całą chemioterapię, przyjechaliśmy do domu, już kończę, przyjechaliśmy do domu. Diabeł jest kłamcą i cały czas przychodził do mojej mamy i mówił, ale on jest chory, ale cały czas zasiewał strach. Chciał, żeby moja mama się bała. Moja mama zaczęła się modlić, czytać Biblię, szukać odpowiedzi i otworzyła Boże Słowo na Filipian 2:27 i przeczytała taki werset. I to był werset bardzo trafny. To był werset, który rzucił jej się w oczy i był totalnie o tej sytuacji. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. I Bóg pocieszył moją mamę. Wiecie co, czasami opowiadam tą historię różnym ludziom i ludzie mówią, ty byłeś wyjątkowy, może coś. Wiecie co, nie byłem wyjątkowym dzieckiem, nie ma wyjątkowych ludzi, Bóg nie ma ulubieńców, Bóg chce uzdrawiać wszystkich ludzi. I na koniec przeczytam jeszcze jeden werset, który mówi o tym, że Bóg chce uzdrawiać wszystkich i leczyć wszystkie choroby. Psalm 103, 3 werset. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Amen.
Amen. Ja powiem tak. Gdyby chrześcijaństwo było tylko systemem zasad, gdyby chrześcijaństwo było mową o tym, co się tam kiedyś wydarzyło i było przyjęciem jakiegoś światopoglądu i życia według tego światopoglądu, żeby lepiej się żyło i żeby nie szkodzić innym i sobie, to ja bym w to nie wszedł. To, co mnie pociągnęło do Chrystusa, to Jego realność, Jego prawdziwość. To, że taki sam, jak On był 2000 lat temu, On jest ciągle dzisiaj. Jeśli On uzdrawiał, to On uzdrawia obecnie i dzisiaj. I fantastyczne jest to, co Bóg zrobił w życiu 11-letniego Radka. To jest niesamowite, to jest cud. To jest po prostu niesamowity cud. I Radek ma dzisiaj już trochę więcej niż 11 lat. A nie wiem, czy zauważyliście. I ciągle to uzdrowienie po prostu jest w jego życiu, został całkowicie uzdrowiony. A jako, że chrześcijaństwo i chrześcijanie, głównie chrześcijanie, stworzyli tyle różnych teorii na temat uzdrowienia, a tyle błędnych teorii, to ja chciałbym, żeby skupić się dzisiaj na tym, co Biblia mówi na ten temat. I uwierzcie mi w jedną rzecz. Żeby wygłosić to kazanie, to minęły lata studiowania pewnych rzeczy, czytania o pewnych rzeczach i temat uzdrowienia jest dla mnie czymś, co ja poznałem chyba do bólu. Wiem bardzo dużo na ten temat, ale najpiękniejsze jest to, że doświadczyłem uzdrowienia. Jestem całkowicie uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. I lekarze byli w szoku. Także nie mówię o czymś, co jest tylko teorią, ale chcę mówić o czymś, co się stało w moim życiu. Okej? I chciałbym, żebyśmy dotknęli takich 7 przekonań, które są kluczowe, abyś je zrozumiał, aby uzdrowienie mogło funkcjonować w twoim życiu, abyś mógł również dalej przekazywać uzdrowienie. I pierwsze przekonanie, które jest kluczowe, to jest to, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze choroby. Amen. Chrystus umarł na krzyżu za nasze choroby. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety 14-15, a jak Biblia mówi tak, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy ja przeczytałem pierwszy raz ten werset, kiedy czytałem Biblię, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to miałem taką manię, nie wiedziałem, że są jakieś plany czytania Biblii, postanowiłem czytać to wszystko jak leci. A więc kiedy ja przeczytałem w Ewangelii Jana o jakimś wężu, ja mówię, o co to w ogóle chodzi? Co to w ogóle jest? Ja mam sobie kupić teraz, nie wiem, jakiś flet i grać na flecie, jakiś wąż, w ogóle o co chodzi? A nie wiedziałem totalnie, o co chodzi, ale jako, że w tamtych czasach, 19 lat temu, nie było jeszcze internetu, wyobrażasz to sobie, nie było internetu, a przynajmniej w Polsce, nie było telefonów komórkowych, tak dostępnych jak teraz, także nie czytało się Biblii ani z telefonu, nie czytało się Biblii ani z komputera, czy z tabletów, które nie istniały, ale czytało się Biblię, papierową Biblię. Kochasz papierową? Ja kocham papierową Biblię. To jest fantastyczna rzecz. Zniszczyłem już ich wiele i zastanawiałem się, czy kupować kolejną, żeby ją znowu zniszczyć, także chyba nie kupię, chyba nie. Jakkolwiek, jeśli czytasz papierową Biblię, to masz zawsze takie odnośniki, które odnoszą cię i tłumaczą ci, o co ci chodzi. A więc kiedy czytasz Ewangelię Jana, 3 rozdział, 14-15 werset, to pamiętam, że tam był taki odnośnik, który odnosił mnie do 4 Księgi Mojżeszowej, do 21 rozdziału wersetu 6 i 9. I chciałem, żebyśmy to sobie przeczytali. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud i rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, kto spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. To jest niesamowity fragment, który wydaje się być kontrowersyjny, ale z drugiej strony zaraz wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi. 4 Księga Mojżeszowa opisuje sytuację, kiedy naród Izraela znowu buntował się przeciwko Bogu. Znowu narzekał, znowu marudził, że oni wyszli z tego Egiptu i tu jest gorzej, jak było w Egipcie. Lepiej było być w niewoli, być bitym po plecach, niż być tutaj na pustyni i prosić się o wodę, i prosić się o mięso. I ciągle narzekali, aż Bóg powiedział dosyć. Sytuacja ma miejsce na pustyni. I Biblia mówi o tym, że Pan zesłał na lud jadowite węże. I to wydaje się być kontrowersyjne. Zastanawiałem się na ten temat, czytałem na ten temat i nagle okazało się, że był w XIX wieku, żył taki bardzo pobożny Żyd, niesamowicie inteligentny, który przetłumaczył wszystkie pięć ksiąg mojżeszowych, tak zwaną Torę. I te pięć ksiąg mojżeszowych zostały przetłumaczone z hebrajskiego, tak, bo Stary Testament był napisany w języku hebrajskim, na język angielski. I on powiedział taką rzecz, że słowo, które jest użyte tutaj, wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, to słowo zesłał to nie jest właściwe słowo. Że właściwe słowo brzmi i Pan jakby dopuścił, uwolnił węże. To jest niesamowite. Popatrz, Izrael był na pustyni. Czy na pustyni są węże? Oczywiście, że tak. I te węże krążyły wokół Izraela, ale Bóg ze względu na swoją dobroć chronił Izraela przed tymi wężami. W momencie, kiedy oni zaczęli grzeszyć, Bóg podniósł swoją rękę. I w tym momencie węże zostały wypuszczone wolno i zaczęły kąsać. I Bóg znalazł na to antidotum. Powiedział do Mojżesza, weź sobie miedzianego węża, umieść go na drzewcu i ktokolwiek spojrzy na tego miedzianego węża, będzie uzdrowiony. I tak się zaczęło dziać. I jest kilkaset lat później, kilka tysięcy lat później, jest Ewangelia Jana i jest mowa o Chrystusie, który był wywyższony, jak miedziany wąż na drzewcu, został wywyższony na krzyżu, został ukrzyżowany i pierwsza wersja była taka, że ten wąż powodował, że ludzie byli uzdrawiani. Jan mówi, że nie tylko byli uzdrawiani, ale byli również co? Również mogli doświadczać przebaczenia grzechów. Amen? A więc taki jest kontekst. Chrystus umarł za nasze grzechy, o czym mówi już nawet Stary Testament. Księga Izajasza, 53 rozdział. To jest teraz taka ciekawostka dla ludzi, którzy lubią Biblię. Księga Izajasza składa się z 66 rozdziałów, czyli składa się z takiej ilości rozdziałów, z ilu ksiąg składa się cała Biblia. Biblia jest podzielona na 39 ksiąg w Starym Testamencie i 27 ksiąg w Nowym Testamencie. 39 plus 27, jeśli szybko liczysz, to jest 66. Okay? I ciekawe jest to, że Księga Izajasza również jest podzielona na 39 ksiąg i na 20 rozdziałów i na 27 innych rozdziałów. I niektórzy bibliści mówią, że pierwsze 39 rozdziałów Księgi Izajasza zostały napisane przez kogoś innego niż kolejne rozdziały, czyli od 40 do 66. Pośrodku 40 i 66 znajduje się rozdział 53. 53 rozdział napisany 700 lat, zanim Chrystus się pojawił na planecie Ziemia. 700 lat. I Księga Izajasza, 53 rozdział, to jest, jak czytasz te wersety, to masz wrażenie, jakbyś czytał Nowy Testament. Tam jest opisany Mesjasz. Tam jest opisane to, co Mesjasz zrobi dla nas i kim on dla nas jest. Biblia jest absolutnie niesamowita. Biblia jest niesamowita. I co mówi Izajasza 53? Izajasza 53 mówi tak. Trzeci rozdział, trzeci werset. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści i doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest niesamowite. 700 lat. To jest napisane 700 lat, zanim pojawił się Chrystus na ziemi. Jeśli weźmiesz sobie w domu, przeczytasz Izajasza 53, to będziesz w szoku. Chcę ci coś powiedzieć. To jest jeden z najbardziej popularnych wersetów, przez którego Żydzi nawracają się, poznają, że Chrystus był Mesjaszem. Bo to jest po prostu niemożliwe. Jak można opisać kogoś, kto będzie istniał za 700 lat w takich szczegółach, jak on będzie wyglądał, kiedy będzie umierał i w jaki sposób umrze? To jest absolutnie niesamowite. I wielu chrześcijan, którzy nie wierzyli w uzdrowienie, wielu chrześcijan, którzy mówili, no nie, to nie działa, to tak nie jest, tu musi być inne znaczenie, wymyśliło, że to uleczenie przez Chrystusa, które dokonało się na krzyżu, to nie chodzi o choroby fizyczne, tylko chodzi o choroby emocjonalne. Chcę ci coś powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Żeby nie było żadnych wątpliwości, dzięki Bonu Bogu Mateusz rozwiał wszelkie wątpliwości, a więc jeśli w to wierzyłeś, to się z tym pożegnaj, że to są tylko choroby, jakieś problemy emocjonalne. Mateusza 8 rozdział, Biblia mówi tak. 16-17 werset. Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. 700 lat później, Chrystus, który uzdrowił wszystkich, Mateusz mówi, to było nic innego, jak wypełnienie tego, o czym mówił Izajasz 700 lat wcześniej. I kiedy patrzymy dalej na Nowy Testament, kiedy Chrystus już jest w niebie z powrotem, Biblia mówi tak, 1 Piotra, 2 rozdział, 23 werset do 25. Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. I teraz mowa o Chrystusie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. To jest niesamowite. Stary Testament mówi o tym, że Chrystus wziął nasze choroby. Nowy Testament, kiedy Chrystus był na ziemi, w Ewangeliach czytamy o tym, że Chrystus wziął nasze choroby. I mamy Nowy Testament, kiedy Chrystusa już nie ma, już się zaczyna era Kościoła i dalej jest to, że Chrystus wziął nasze choroby. I powiem wam, miliony ludzi na świecie doświadczają tego notorycznie i konsekwentnie. To, ile ludzi jest uzdrawianych na świecie przez moc Chrystusa, przez to, co On zrobił dla nas na krzyżu, to jest niesamowite. I kiedy tylko zrozumiesz, że choroba znalazła się na krzyżu, kiedy On wisiał na krzyżu, wiecie o tym, że kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, to był moment, kiedy Chrystus, Syn Boży, który był z Nim od wieczności, mówi do Niego takie słowa, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wiecie, dlaczego Bóg Ojciec tak powiedział, dlaczego Bóg Ojciec go opuścił? Ponieważ w tym momencie Chrystus na krzyżu stał się ofiarą zastępczą dla nas i w symboliczny sposób wszystkie grzechy, wszystkie choroby, cały wstyd, całe potępienie, całe przekleństwo znalazło się na Nim. Ktoś umarł zamiast ciebie. I to jest dostępne dla ciebie. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy po prostu powierzasz całe swoje życie i całą swoją przyszłość Chrystusa, stajesz się udziałowcem tego, co On zrobił dla ciebie. A więc każdego dnia chodzisz po mieście i mijasz krzyż Chrystusa. Mamy ich mnóstwo w naszym kraju, ale do końca nie rozumiemy tego, co się tam wydarzyło. Chrystus umarł również za nasze choroby. Ja chcę z tego korzystać. I powiem wam, przez 4 ostatnie lata byłem na takiej konferencji, która nazywa się Exodus, wcześniej Zimowy Zjazd. W tym roku było około 2000 ludzi. I zawsze ja mam taką fantastyczną rolę do spełnienia, że zawsze głoszę kazanie tego typu jak teraz. I za każdym razem, kiedy mówię o Chrystusie, za każdym razem mówię, że On jest naszym lekarzem, kiedy zaczynamy się modlić o ludzi, robi się kolejka i ludzie wychodzą na scenę i opowiadają o tym, z czego Bóg ich uzdrowił. To jest niesamowite. Powiem wam, ostatnio byliśmy na Exodusie i wszystko się już niby skończyło i podeszła do nas dziewczyna chora na stwardnienie rozsiane. Kiedy ja słyszę stwardnienie rozsiane, to rośnie we mnie taki Boży gniew. I modliliśmy się o nią i przez pół godziny to, co Bóg robił w jej życiu, to, w jaki sposób On ją dotykał, to był po prostu szok. Ja czegoś takiego nie widziałem. Ludzie już wyjeżdżali z konferencji, a tutaj Bóg dotyka dziewczynę w taki sposób, że szok. I wszystkie symptomy odeszły przed kawiarnią. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg jest ciągle realny. Amen. Pierwsze przekonanie, On umarł za nasze choroby, a więc ja mam tylko uwierzyć w to, co On zrobił na krzyżu i egzekwować to prawo. Drugie przekonanie jest takie. Jego wolą jest, aby zawsze uzdrawiać. Widziałem ludzi, którzy się modlą tak. Panie Boże, jeśli to jest Twoją wolą, to Go uzdrów. Nie obrażaj Pana Boga. To jest tak samo, jakby przyszedł do mnie mój 5-letni syn Filip, którego kocham ponad wszystko, albo Tymoteusz, albo Madzia. Tato, siadam za tym stołem dzisiaj z wiarą. Jeśli to jest Twoją wolą, to daj mi obiad. Jeśli to jest Twoją wolą, to jutro też mi daj obiad. Zastanówmy się. Ta modlitwa to jest herezja. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy weźmiemy Ewangelię Marka, 666 wersetów, nie wiem dlaczego 666, ale tak wyszło, 666 wersetów mówi o ponadnaturalnym działaniu Chrystusa w życiu ludzi. 209 z tych wersetów to są wersety, które mówią o uzdrowieniu, kiedy Chrystus uzdrawiał. 1/3 cudów Ewangelii Marka to jest uzdrowienie. I Ewangelia Marka zaczyna się pierwszym cudem, aby ustanowić coś raz na zawsze i pokazać, czy to jest to Bożą wolą, że Chrystus chce uzdrawiać, czy to nie jest Bożą wolą. Ewangelia Marka mówi nam... Proszę? Może tak, zacznijmy od Ewangelii Jana, 6 rozdział, 38 werset. Może tak, zacznijmy stąd. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Wszystko, co Chrystus robił na ziemi, było niczym innym, jak wypełnianie Bożej woli, woli Ojca, którą egzekwował tutaj na ziemi. Kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz Ewangelię, to widzisz jedną rzecz. Że Chrystus zrobił głównie trzy rzeczy. Po pierwsze, uzdrawiał chorych. Po drugie, uwalniał ludzi, którzy byli opętani. I po trzecie, głosił możliwość zbawienia. Trzy rzeczy. Zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie. Co ciekawe, słowo, greckie słowo zbawić, sozo, oznacza uwolnić, oznacza uzdrowić i ocalić od potępienia. Jedno słowo zbawić zawiera w sobie te trzy rzeczy. I to jest niesamowicie istotne, abyś ty zrozumiał, że to, co robił Chrystus na ziemi, to było Bożą wolą. A więc możemy wywnioskować, że patrząc na Jego życie, na życie Chrystusa na ziemi, że jest to Bożą wolą, aby uzdrawiać ludzi. I przechodzimy do kolejnego wersetu, kolejnego rozdziału, Ewangelia Jana 14 rozdział, wersety od 6 do 9. To są wersety, które zrozumiałem dwa lata temu i to totalnie zmieniło moje myślenie. To po prostu dla mnie to było... Wow, się zastanawiałem, Panie Boże, czytałem to tyle razy, nigdy tego nie widziałem. Gdzie ty to schowałeś? A to ciągle tam było, tylko ja tego po prostu nie rozumiałem. Ewangelia Jana 14, rozdział, werset od 6. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Amen, nie ma innej opcji. I dalej Biblia mówi tak. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca. I już teraz go znacie, widzieliście go. I powiedział do niego Filip. I to jest ten moment, kiedy zastanawiam się, dlaczego nazwaliśmy naszego syna Filip. Jego uczeń Filip mówi tak, Panie, pokaż nam Ojca i już nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, jestem ciekaw, jaka była twarz Jezusa. Taka. Nic nie rozumiesz. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, posłuchajcie, kto mnie widzi i widzi i mojego Ojca, jakże możesz mówić, pokaż nam Ojca? Wszystko, co Chrystus zrobił na planecie Ziemia, było odzwierciedleniem woli Ojca na ziemi. Cała Polska modli się modlitwą Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, tak jak i w niebie, tak i na ziemi. Czy w niebie jest choroba? Nie. Biblia mówi o tym, że nie ma tam płaczu, nie ma tam bólu, nie ma tam absolutnie niczego. Wola nieba to jest brak choroby. I Chrystus mówi, jak się modlicie, to módlcie się tak, aby to, co jest w niebie, manifestowało się tutaj na ziemi. I Chrystus nie robił nic innego, jak manifestował to, co jest w niebie. To, co On widział, wypełniał wolę Ojca. A więc jeśli nie wiesz, jaki jest Bóg, popatrz na Chrystusa. Bóg nie chce, abyś wymyślał, jaki jest Bóg, bo on po prostu pokazał się przez Chrystusa. Ewangelia, to jest list do Hebrajczyków, 1 rozdział. Biblia mówi tak w 1 wersecie, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do nas na przestrzeni wieków, ale u końcu czasów, czyli w czasach, w których my jesteśmy, przemówił do nas przez swojego Syna. Czyli ktokolwiek widział Jezusa, tak naprawdę widział Boga. Ktokolwiek czyta o Jezusie, tak naprawdę czyta o Bogu. Ktokolwiek chce się dowiedzieć, jak Bóg działa, wystarczy, że przeczytasz Ewangelię i zobaczysz, jak Bóg działa. Amen? To jest niesamowicie istotne. Trzecie przekonanie, Bóg chce uzdrawiać. I teraz idziemy do Ewangelii Marka, do 1 rozdziału. Pierwszy cud, który wydarza się w Ewangelii Marka, wersety 40-41, rozdział pierwszy. Wtedy przyszedł do niego trędowaty, upadł przed nim na kolana i prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego, chcę, bądź oczyszczony. Chrystus od razu na samym początku pokazał jedną rzecz. Chłopaki, wszystko, co się będzie działo tutaj na ziemi, chcę wam pokazać od razu na samym początku, jaka jest moja wola i co ja chcę. Chcę, bądź oczyszczony. Pytanie, czy Bóg chce uzdrowić? Bóg zawsze chce uzdrowić. Jeśli ja byłbym diabłem, to bym powiedział, nie, może czasami. Bóg zawsze chce uzdrowić. Bóg zawsze chce uzdrowić. Amen? I to jest niesamowicie istotne. 17 razy, kiedy czytamy w Ewangeliach, Biblia mówi, że Chrystus uzdrowił wszystkich. Ktokolwiek przyszedł do Niego, 17 razy ludzie zostali uzdrawiani ze wszystkiego. 47 razy jedna bądź dwie osoby w jednym momencie były uzdrawiane przez Chrystusa, które przychodziły do Chrystusa. Ale zero osób, które przyszły do Chrystusa i prosiły o uzdrowienie, nie były uzdrowione. Chrystus nie powiedział, wiesz co, dzisiaj to, słuchaj, ja już tu 15 godzin mówię do nich. Już uzdrowiłem tyle ludzi, nie, dzisiaj jest koniec. Nie, wiesz co, ale panie, ja umieram. No, trudno. Przynajmniej się pojednaj z moim ojcem, ale nie, Chrystus nigdy tak nie zrobił. Chrystus nigdy tak nie zrobił. Chrystus chce. To jest Jego pragnienie. On chce. To jest trzecie ważne przekonanie. On chce. Czwarte ważne przekonanie jest takie. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. I tutaj uderzymy w kolejny chrześcijański kolos stereotypowy. Pierwszy list Jana, 3:8. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Widziałeś kiedyś komórki raka pod mikroskopem? Mój znajomy pokazywał mi, jak wyglądają komórki raka pod mikroskopem. Tam jest konkretne życie. Konkretne życie, które próbuje odebrać życie człowiekowi, który je posiada. Chrystus przyszedł po to, aby niszczyć dzieła diabła. Dziełem diabła było to, że ludzie wpadali pod wpływ demonów i nie panowali już nad sobą. Ich życie to był jeden wielki koszmar. Wpływ diabła to było to, że ludzie szli prostą drogą do piekła i nie byli tego nawet w ogóle świadomi, bo nikt im nie powiedział, że jest nadzieja w Chrystusie. Dziełem diabła jest również choroba. Jak Bóg może być dobrym ojcem i dawać choroby swoim dzieciom? Bóg nie potrzebuje używać choroby i nie ma żadnych dowodów na to w Biblii, nie ma żadnych dowodów na to w Biblii, żeby Bóg używał choroby, żeby cię kogoś nauczyć. Wczoraj, kiedy byłem na konferencji w Czechach, bardzo poważny kaznodzieja powiedział takie zdanie, o ile dobrze go zrozumiałem, że Bóg dotknął chorobą Joba. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Ja w tym momencie... Ale gdzie to jest napisane, że Bóg dotknął chorobą Joba? To Job myślał, że Bóg go dotknął chorobą. Jak przeczytasz bardzo uważnie, to jest księga, która powstała pomiędzy Abrahamem a Mojżeszem, gdzie Bóg odsłania zakulisowy duchowy świat, co się dzieje. Biblia mówi o tym, że przyszedł diabeł i Bóg zapytał diabła, czy widziałeś mojego sługę Joba? I w tym momencie diabeł zadał pytanie, czy on tak za darmo jest taki bojaźliwy i za darmo jest taki pobożny i tak historia idzie dalej. W końcu diabeł uderza i zabiera mu cały majątek, a po drugie, tylko nie żony, żony nie zabrał. Ciekawe dlaczego. A po drugie, diabeł uderza wrzodami, okej? Okay? Uderza wrzodami w Joba. Job myślał, że zrobił to Bóg, ale rozdział wcześniej my widzimy, kto to zrobił. Wielu chrześcijan myśli, że diabeł dał ci chorobę, że Bóg dał ci chorobę, kiedy zrobił to diabeł. Gdybym ja był diabłem, to robiłbym wszystko w twoim życiu, niszczyłbym cię, zrzucałbym różne rzeczy na ciebie, a później bym ci mówił, widzisz, jaki twój Bóg jest dobry? Widzisz, co on ci zrobił? Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, bo Bóg jest dobry, a diabeł jest zły i to jest cała teologia, jeśli chodzi o te rzeczy. Amen? A więc Chrystus przyszedł po to, aby niszczyć dzieła diabła. Dzieje apostolskie, 10:38. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła. Ten werset pokazuje nam, skąd pochodzi choroba. Choroba może być bezpośrednim atakiem na życie człowieka. Choroba może być skutkiem naszej lekkomyślności, czasami głupoty, kiedy jest -5, a ty wychodzisz w krótkiej koszulce i mówisz, nie, mróz mnie nie pokona i wracasz z zapaleniem płuc. To jest twoja głupota. Albo choroba może być jeszcze skutkiem genetycznym w twoim życiu. Może być jeszcze skutkiem twojego grzechu. Kiedy grzeszysz, to Bóg podnosi rękę nad tobą i węże zaczynają cię kąsać. Okay? Grzech zawsze otwiera drogę naszemu wrogowi. Ale ten fragment pokazuje nam, że Bóg nie ma nic wspólnego z chorobą. To jest nielogiczne. Bóg zsyła choroby na ludzi, a później przychodzi Jego Syn i odkręca wszystko. Ojcze, ale ty tu namieszałeś, ja teraz muszę ich uzdrawiać. Ojciec, ten był niegrzeczny, to mu to dałem. Chore, kiedy Biblia mówi jasno o tym, że Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. Amen? Przepraszam, że tak prześmiewczo, ale Bóg mnie uzdrowił i ja wiem, o czym mówię. Przekonanie numer 5. Bóg chce uzdrawiać wszystkich chorób. Amen? I przede mną przyszli ci, którzy wykradli ten werset, o którym ja chcę teraz powiedzieć, bo Księga Psalmów, 103 rozdział, 3 werset, Biblia mówi tak, on przebacza wszystkie twoje nieprawości, on uzdrawia wszystkie twoje choroby. Dla Boga twój rak to jest to samo, co grypa. Dla Boga to, że jesteś na wózku inwalidzkim, to jest to samo, jakbyś miał zapalenie ucha. To jest moc, która jest w stanie zniszczyć każde dzieło diabła. Amen? To jest niesamowicie istotne, abyś w to wierzył. Niektórzy do mnie mówią, wiesz co, ty to jesteś taki ruch wiary. Tak, jestem ruch wiary, a nie ruch niewiary. Jestem ruch wiary, ja wierzę w to, co Bóg powiedział. Ja wierzę w to, co Bóg do mnie powiedział. I wierzę w to, co oglądam i mogę o tym czytać, jak Bóg uzdrawia ludzi na całym świecie. I kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza, na 9 rozdział, werset 35, Biblia mówi tak. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Amen. Ja jestem ze wsi, także mnie to kręci. Że Bóg jest zainteresowany również moją wsią. Tak jak to mówi moja żona, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Byś nie wiadomo, co robił. Także ja jestem ze wsi, ale Jezus jest również na wioskach. Amen? A i Biblia mówi dalej tak. Nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby. Biblia nie mówi uzdrawiając niektóre choroby, Biblia mówi uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. I teraz, kiedy czytamy Ewangelię, Biblia pokazuje nam 5 różnych rodzajów chorób, z których Chrystus uzdrawiał. Nasza Biblia mówi choroba, dolegliwość, ból, natomiast język grecki bardzo dokładnie precyzuje rodzaj chorób, z których Chrystus uzdrawiał. Tak naprawdę to są rodzaje chorób. Pierwszy rodzaj chorób to jest greckie słowo nosos. Kiedy patrzysz na swój nos, powinno ci się to dobrze kojarzyć, to jest słowo nosos. I słowo nosos opisuje poważne choroby, na które nie ma lekarstwa. Choroby typu AIDS, rak, coś co jest nieuleczalne. Tak? I kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza, na 4 rozdział, werset 23, Biblia mówi tak. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby, to jest greckie nosos, i wszelkie dolegliwości, i to jest słowo malakia, do którego za chwilę dojdziemy, wśród ludzi, a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Chrystus nie chodził i nie uzdrawiał ludzi z kataru. Chrystus nie chodził i nie uzdrawiał ludzi z zapalenia płuc. Chrystus uzdrawiał ludzi z chorób, które były nosos, które były w oczach ludzi nieuleczalne. To był trąd, to były różne rzeczy, które ciągnęły się za ludźmi. Kiedy patrzysz na współczesne czasy, to świadectw i historii uzdrowienia z AIDS, z wirusa HIV jest mnóstwo. Ludzi wstających z wózków jest mnóstwo. Ludzi będących uzdrawianych ze stwardnienia rozsianego jest mnóstwo i będzie jeszcze więcej. Ludzi uzdrawianych z paraliżów jest ciągle mnóstwo, bo Chrystus uzdrawia z nosos. To jest pierwszy rodzaj chorób. Drugi rodzaj chorób, o którym mówi tutaj Mateusz w 4 rozdziale, to jest słowo malakia. Malakia oznacza choroby układu nerwowego albo mięśni. Zanik mięśni, stwardnienie rozsiane, boczne, postępujące, jakiekolwiek, to są tego typu choroby. Choroby układu nerwowego i choroby mięśni. Możesz z tym żyć, ale wywołuje to pewien rodzaj niepełnosprawności. To jest tak samo, jakbyś był żołnierzem, idziesz przez dżunglę i nagle nadepujesz na jakiś, nie wiem, 10-centymetrowy gwóźdź, okej, tak robiono na przykład w Wietnamie, nadepujesz na to, żyjesz dalej, ale już dwie osoby muszą ci pomagać iść. Ty żyjesz, ale jesteś osłabiony, to jest malakia. Malakia osłabia ciebie. Malakia cię nie zabija, ale cię osłabia, ale żyjąc czymś takim, to już ci się nie chce żyć. Wtedy stwierdzenie, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, co u ciebie słychać, jak tam życie? No, życie spoko, ale co to za życie? Tak, wtedy to ma, tacy ludzie tak mówią, no bo to jest koszmar, kiedy żyjesz z czymś, co cię ciągle i ciągle i ciągle i ciągle cię dręczy, ale Chrystus również uzdrawiał z malakia. Amen? Trzecia rzecz to jest słowo kakos. Kakos to są choroby wywołane poprzez moce demoniczne na życie człowieka. Jest to opętanie albo choroby psychiczne. Nie każda choroba psychiczna jest wpływem demonów, ale część z nich tak. Mieliśmy kiedyś taką dziewczynę, która miała stwierdzoną schizofrenię paranoidalną i kiedy została uwolniona, to w tym momencie psychiatra stwierdził, że jest całkowicie zdrowa. Ta choroba była wywołana niczym innym jak presją demoniczną. I Chrystus również uwalniał ludzi z chorób, które nazywamy po grecku kakos. Czwarty rodzaj chorób to jest słowo mastigos. Mastigos jest tłumaczony w Nowym Testamencie jako plaga. To są choroby, które ciągle jakby trwają w życiu człowieka i są takie naprawdę uciążliwe. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 29 werset. To jest mowa o kobiecie, która cierpiała na krwotok przez 12 lat. To jest właśnie to słowo mastigos. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. 12 lat. Biblia mówi o tym, że wydała już wszystkie pieniądze, które miała na lekarzy i lekarze nie byli jej w stanie pomóc, ale dotknięcie tylko szaty Chrystusa spowodowało, że została całkowicie uzdrowiona. Zobaczcie, jaka to jest wiara. Ona mówi, jeśli tylko dotknę szaty Chrystusa, zostanę całkowicie uzdrowiona z czegoś, co jest 12 lat w moim życiu. I to jest Chrystus. 12 lat, 50 lat, nie ma znaczenia. Bóg jest w stanie ciebie uzdrowić również z mastigos. I co ciekawe, słowo mastigos, kiedy w tamtych czasach rzymskich ktoś słyszał mastigos, to przypominała mu się jedna rzecz. Mastigos to był rodzaj tortur. Kiedy wylądowałeś w rzymskim więzieniu, byłeś wrzucany do celi, wyciągano cię z tej celi, przywiązywano cię do jakiegoś palika, biczowano cię, ale nie do śmierci. Prawie do śmierci, ale nie do śmierci. Po tym czasie zabierano cię i wrzucano cię z powrotem do tej celi. Po kilku dniach znowu wychodziłeś, twoje rany się ledwo co zagoiły i znowu byłeś biczowany prawie do śmierci, ale nie do śmierci. I tak w kółko, dopóki nie umarłeś. A więc kiedy ktoś słyszał mastigos, to mówi, co to jest? To jest coś, co zabija powoli. To jest coś, co zabija powoli. I są choroby, które zabijają powoli. To jest jak depresja. Dzisiaj to masz i czujesz się dobrze, wracasz do domu i znowu to masz. I znowu tego nie masz i znowu to masz. To jest nic innego jak mastigos, to jest dręczenie. Są choroby, które cię dręczą. Myślisz, że to już jest koniec, a to się za wszystko zaczyna od początku. I koniec i znowu od początku. To jest mastigos. Chrystus uzdrawiał z mastigos. Chrystus uzdrawiał z tego rodzaju chorób. I najbardziej fascynujące jest słowo archostos. Archostos to jest słowo, które opisuje stan krytyczny kogoś, kto jest nieprzytomny, kogoś, kto jest w śpiączce i jest bliski śmierci. I Ewangelia Marka, 16 rozdział, 18 werset, również wspomniany przez mojego pierwszego tutaj mówcę. Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Chrystus, odchodząc z tego świata, mówi do swoich uczniów, słuchajcie, ja już odchodzę z tego świata, ja po prostu zasiądę po prawicy mojego Ojca i będę na was czekał. Ale chcę wam coś powiedzieć. Cały autorytet, który ja miałem, daję wam. I w moim imieniu, kiedy będziecie się modlić o ludzi, oni będą uzdrawiani. I podał im najtrudniejszy przykład z chorób, który można wymyśleć. Ludzi, którzy już są prawie martwi. Ludzie, którzy nie są świadomi. I mówi, kiedy będziecie się modlić o takich ludzi, kiedy będziecie się modlić o ludzi, którzy są archostos, to oni będą uzdrawiani. 5 rodzajów chorób, nie po to, aby nas straszyć, ale 5 rodzajów chorób po to, aby nam pokazać, że cokolwiek masz, cokolwiek ci dolega, Chrystus z tego uzdrawia. 6 przekonanie, przedostatnie. Jak Bóg uzdrawia? Po pierwsze, czasami natychmiast. Kiedy jesteś natychmiast uzdrowiony, a mieliśmy na poprzednim nabożeństwie chłopaka, który po wypadku miał olbrzymi ból gdzieś tutaj kręgosłupa i został natychmiast uzdrowiony. Nabożeństwo wcześniej. Są ludzie, gdzie Bóg daje słowo wiedzy. Słowo wiedzy jest darem Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty pokazuje ci ból i wychodzisz i mówisz, czy kogoś boli to, czy tamto, ci ludzie wychodząc do przodu, tak naprawdę to już nie trzeba się bardzo modlić, tylko ogłosić to, co Chrystus już zrobił. I zostają całkowicie uzdrowieni. I dzisiaj na początku, kiedy czytaliśmy podziękowania za to wszystko, to wiele z tych rzeczy się wydarzyły natychmiast, tak, na poprzednich nabożeństwach, natychmiast. I Chrystus bardzo często uzdrawiał natychmiast. Ale czasami Bóg uzdrawia etapami. Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 23. I ująwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza miasteczko i plunąwszy na jego oczy, położył na niego ręce. nie wiem, nie przeczytaj sobie to jeszcze raz. Wyprowadził go poza miasteczko, żeby nikt nie widział, i plunął na jego oczy. Położył na niego ręce. Czyli przychodzi człowiek ślepy i mówi, nie bój się, chodź. Nie bój się. Okej, stań tutaj, żebym trafił. I pluje mu w oczy. Chrystus to nie jest Pan z obrazka. Chrystus jest absolutnie nieprzewidywalny. Ludzie, kiedy przychodzili do Chrystusa, mówi, Panie, uzdrów go, połóż na niego ręce i on będzie zdrowy. Chrystus nigdy nie robił tego, o czym mu mówili. Zawsze robił jakieś dziwne rzeczy. Albo budował jakiś, albo pluł i ze śliny i piasku robił coś tam i przylepiał do oczu ludzi. W ten sposób byli uzdrawiani. Chrystus pokazał jedną rzecz. Ja jestem Bogiem, który robi, co chce. Ja jestem nieprzewidywalny. Ja osiągam moje cele w taki sposób, jak ja chcę. A więc tutaj mamy bardzo przyjemne i estetyczne uzdrowienie Chrystusa, położył na niego ręce i zapytał, czy coś widzi. A on spojrzał w górę i powiedział, widzę chodzących ludzi jakby drzewa. Patrzy, a tu jego znajomy idzie, o, ale sosna, ale modrzew, o, dąb, to musi być ten, to musi być Franek, to jest dąb. O, Bóg idzie, bo to mój Filip, taki niedojrzały jeszcze Bóg. Nie, bo Chrystus mówi, nie, no tak nie możesz postrzegać ludzi. I teraz Biblia mówi dalej tak. Potem znowu położył ręce na jego oczy i kazał mu spojrzeć w górę. I został uzdrowiony tak, że nawet z daleka widział wszystkich wyraźnie. Bóg zniknął, dom zniknął, modrzew zniknął, świerk zniknął, wszyscy zniknęli, nagle pojawili się ludzie. Nie wpinaj pod to teorii druidów, okej? A więc czasami Bóg uzdrawiał etapami, okej? Czasami Bóg uzdrawiał etapami. Nawet Chrystus czasami musiał modlić się dwa razy. Jest taka dziwna teologia, która mówi, wystarczy, że raz wyjdziesz i się od ciebie pomodlą i to wystarczy. Nie, wychodź do skutku. Amen? Wychodź do skutku. A mój znajomy Leszek Korzeniecki, którego Bóg bardzo mocno używa w uzdrowieniu, opowiadał mi o historii, która wydarzyła się niedawno. A była to historia, kiedy człowiek, który urodził się z porażeniem mózgowym i 30 lat z tym żyje, to jest nieuleczalne, to jest po prostu horror. A przyjechał na jego ewangelizację, przyjechał, aby on się modlił o niego, on się pomodlił o niego i nic się nie stało. I mógł w tym momencie pomyśleć, o, bez sensu, Bóg mnie nie kocha, Bóg nie chce, nie, to jest kłamstwo z tym uzdrowieniem, nie, to nie, Bóg nie umarł za moje choroby. Mógł tak pomyśleć, ale ten człowiek przyjechał tydzień później. Wyszedł znowu i został całkowicie uzdrowiony. Porażenie mózgowe. Człowiek, który został całkowicie uzdrowiony i jego historia staje się coraz głośniejsza w Polsce, bo ludzie nie są w stanie to uwierzyć. Ludzie, którzy go znali, mu to jest niemożliwe, że to jest on. On się z tym urodził, a Bóg go z tego uzdrowił. Czasami Bóg uzdrawia nas etapami. Przychodź do Boga do momentu, dopóki nie zostaniesz uzdrowiony, bo to jest Jego wolą. I czasami wyjdziesz, aby się pomodlić i Bóg mówi, okej, chcę Cię uzdrowić, ale masz jeden blok w swoim sercu i załatw to i wróć do mnie. Czasami problemu nigdy nie ma w Bogu. Bóg zawsze chce. Problem jest zawsze w nas, i Bóg nam pokazuje, jaki jest nasz problem, aby droga do uzdrowienia była prosta i zwyczajna. Okej? I trzeci etap, trzeci rodzaj uzdrowienia, to jest czasami, jest to dłuższy proces, kiedy nagle dzieje się uzdrowienie. Mamy historię Namana w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdział i 14 werset. Bóg powiedział do Namana, zanurz się 7 razy w Jordanie i będziesz czysty od trądu. Jordan to była naprawdę brudna rzeka. Więc logika mówiła, jeśli ja się tu zanurzę 7 razy, to będę miał 2 razy więcej trądu. Więc Biblia mówi dalej tak. Zatem szedł i według słowa Bożego męża 7-krotnie zanurzył się w Jordanie, a uzdrowiło się jego ciało oraz był jak ciało młodego chłopca, został czystym. Za pierwszym razem, jak się zanurzył, patrzy, no nic się nie zmieniło. Drugi raz, trzeci, nic się nie zmieniło. Czwarty raz, piąty, nic się nie zmieniło. I wyobraź sobie, co by było, gdyby poddał się 6 dnia. Wielu ludzi, wiecie, co robi wielu ludzi? Obalają w 6 dniu, obalają teorię uzdrowienia i piszą książki, że Bóg wcale tak nie uzdrawia, jak tam Biblia mówi. Jest wiele takich książek. Kiedy ja zachorowałem, kiedy ja zostałem zdiagnozowany ze stwardnieniem rozsianym, to wszystko trwało około 100 dni. I od każdego dnia było coraz lepiej, było coraz gorzej. A więc pojawiał się zes, przestałem słyszeć, traciłem władzę nad moją lewą nogą. To było tak, jakby budziłeś się rano i miałeś niespodziankę. Ale ciągle wierzyłem w to, co Bóg powiedział, że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony i jest uwielbiony właśnie w tym momencie, że Jezus Chrystus mnie z tego uzdrowił. Po 100 dniach zostałem całkowicie uzdrowiony jak Naaman, który wyszedł z wody. To jest niesamowite. Gdyby tak nie było, to bym musiał tu przyjechać na wózku inwalidzkim. Ale to nie jest Jego wola dla mojego życia. To nie jest Jego wola dla twojego życia. Czasami Bóg uzdrawia i to jest proces. Bardzo często uzdrowienie jest procesem. Nie poddawaj się. Wiary nie potrzebujesz tak dużo, kiedy to się dzieje natychmiast. Wiary potrzebujesz, kiedy wiesz, że Bóg coś zacznie i wiesz, że Bóg chce to skończyć. Cokolwiek Bóg zaczyna, Bóg chce skończyć. Amen? Problem nigdy nie jest pomiędzy Bogiem, który zaczyna i kończy. Problem jest w tym, co się dzieje pomiędzy zaczęciem i skończeniem, z nami. Bo my zaczynamy wątpić, a jednak Bóg tego nie robi. Nie będę jak idiota wychodził kolejny raz. Wychodź kolejny raz. Wychodź kolejny raz. Wychodź do skutku, aż Bóg cię uzdrowi. Bo to jest Jego wolą. On chce. Amen? I czasami to jest proces. I siódme przekonanie, takie odnośnie nas, co ty musisz z tym zrobić. Ewangelia Marka, 5 rozdział, bardzo smutny rozdział, werset jeszcze smutniejszy, 5 i 6. I Biblia mówi tak. I nie mógł tam uczynić cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. Dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając. Są miejsca, gdzie Chrystus nie mógł zrobić wiele. Ale on był Bogiem, tak? Ale przecież wcześniej uzdrawiał tysiące ludzi, tak? Ale on uzdrawiał nawet tych, którzy go łapali za szatę, tak? Ale Chrystus jest zablokowany, kiedy jest niewiara. Kiedy są ludzie, siedzą z tyłu i obserwują. No, ciekawe, czy się coś wydarzy. Ciekawe, czy się coś wydarzy. On się pojawił w swoim rodzinnym mieście. Ludzie nie znali Jezusa, który jest Mesjaszem. Ludzie znali Jezusa, z którym się bawili, biegali i robili inne rzeczy. Czy dla ciebie Chrystus jest kimś z obrazka, kimś z krzyża, kimś z kościoła, kimś, kto nie ma większego znaczenia? Kimś, o kim tam słyszałeś? Czy jest Mesjaszem, który przyszedł, aby cię zbawić? Który przyszedł, aby cię uratować? Pomyśl o tym przez chwilę. Gdyby piekło nie istniało, czy myślisz, że Bóg byłby tak zdesperowany, aby przyjść na ziemię? On, który był w niebie, On, który widział wszystko z zupełnie innej perspektywy niż my. Czy myślisz, że jeśli nie byłoby piekła, to takie środki byłyby przedsięwzięte, aby On przyszedł na ziemię i pozwolił się zabić? Naprawdę? Tak myślimy? Chrystus przyszedł na ziemię, bo wie, że piekło jest realne. Powiem ci więcej, On je widział. Piekło nie zostało stworzone dla ludzi. Zostało stworzone dla aniołów, którzy widząc Boga, widząc Jego chwałę, sprzeciwili się przeciwko Niemu. Ale niestety przez nasz bunt, przez nasze odejście, przez nasze życie po swojemu, przez nasze zignorowanie tego, co Chrystus zrobił, wylądujemy w tym samym miejscu, jeśli nie skorzystamy z tego, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Chrystus jest Mesjaszem. Chrystus jest tym, który zmartwychwstał. Chrystus jest tym, który siedzi po prawicy Ojca. On jest ciągle taki sam. I powód Jego przyjścia na ziemię i pozwolenie, aby inni Go ubiczowali, wyrywali Mu brodę, rozebrali Go do naga i szydzili z Niego i wyśmiewali Go i pluli i mówili, jeśli jesteś Synem Bożym, to ratuj sam siebie. Powód to jest ten człowiek, którego widzisz każdego dnia w lustrze. Chciałbym, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Każdego dnia, kiedy spojrzysz do lustra, powiedz sobie tak: ja jestem powodem, do którego Chrystus został umęczony na krzyżu. Co masz z tym zrobić? Co masz z tym zrobić? Ludzie, którzy nie oglądali cudów, to są ludzie, którzy nie widzieli, że Chrystus jest w stanie to zrobić. Niewiara w Niego spowodowała, że Chrystus uzdrowił tylko kilku. Położył na nich ręce, jakby zamykał im oczy i mówił: nie patrz na to, co się dzieje dookoła ciebie. Bądź teraz uzdrowiony. Chrystus ograniczał perspektywę otoczenia tych ludzi, kładąc na nich ręce, aby nie widzieli to, co się dzieje dookoła nich. Pozwól Chrystusowi, aby On dzisiaj ograniczył perspektywę twoich symptomów, ograniczył perspektywę ludzi, którzy być może się z tego śmieją, aby ograniczył perspektywę tego, co się dzieje dookoła ciebie. Twoja historia choroby, twoja diagnoza, niech On ci dzisiaj zamknie oczy. Niech On dzisiaj położy na ciebie ręce i niech zostaniesz całkowicie uzdrowiony. Paweł w liście do Galacjan, Galacjanie to był kościół, który pewnego dnia pomyślał, że krzyż Chrystusa nie wystarczy. Że potrzebne są jeszcze uczynki, że potrzebne jest jeszcze wypełnianie przykazań, które Mojżesz kazał. I Paweł to był bardzo konkretny człowiek, który w 3:5 listu do Galacjan powiedział tak: ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie z wiarą. Jeśli Bóg miałby cię uzdrawiać przez twoje uczynki, to wszyscy jesteśmy chorzy. Ale Bóg nas nie uzdrawia przez swoje uczynki. Bóg nas uzdrawia przez jeden swój uczynek, który dokonał się 2000 lat temu na krzyżu. I ciągle promieniuje i może mieć wpływ na twoje życie, jeśli tylko popatrzysz na krzyż Chrystusa. I chciałbym, abyśmy za moment słyszałeś wystarczająco historii, słyszałeś wystarczająco Bożego Słowa, aby być uzdrowionym. Jeżeli potrzebujesz wiary, aby tutaj wyjść, aby Bóg ciebie uzdrowił teraz, albo zaczął pewien proces, jeżeli potrzebujesz wiary, wystarczy, że tu wyjdziesz. Bo wychodząc tutaj pokazujesz już, że ja chcę. Bóg ciebie kocha, ja tego chcę. Ja widziałem ludzi, którzy byli w tym kościele tylko raz. Zostali uzdrowieni i później już ich nie widzieliśmy. Widziałem kobietę, która została uzdrowiona z raka mózgu, gdzie lekarze powiedzieli jej, zostało ci jeszcze miesiąc życia. Została całkowicie uzdrowiona i była tylko raz w kościele. No i chciałem podziękować za uzdrowienie. Kobieto, ty byłaś trupem. To wszystko, co masz, tak chcesz podziękować Panu Jezusowi za to, że żyjesz? I wielu ludzi tak traktuje krzyż Chrystusa. Bo uzdrowienie to jest jedno, ale twoje zbawienie jest o wiele ważniejsze. I chciałbym dzisiaj pomodlić się z tobą po pierwsze. Jeśli nigdy w życiu nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, albo oddałeś i zabrałeś sobie z powrotem i powiedziałeś, ja będę żył tak, jak ja chcę. Zbierzesz konsekwencje tego życia tak, jak ty chcesz. I to jest straszne, jeśli to zbierzesz. Nie musisz. Chrystus umarł zamiast ciebie. Chrystus spłacił karę za twój grzech. To albo ty płacisz za to, albo On spłacił to i ty w to uwierzysz. I ty temu zaufasz i oddasz swoje życie Jezusowi. Chciałbym, żebyśmy na samym początku wszyscy skłonili nasze głowy. To jest moment pomiędzy tobą a Bogiem, nie pomiędzy tobą a Kościołem, nie pomiędzy tobą a twoim przyjacielem, ale pomiędzy tobą a Bogiem. I chciałem zadać ci pytanie, czy chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi, który zapłacił tak olbrzymią cenę, abyś nie musiał być w piekle, który zapłacił tak olbrzymią cenę, aby twoje życie tutaj na ziemi wyglądało zupełnie inaczej. Czy pozwolisz Bogu ingerować w swoje życie tutaj na ziemi? On cię kocha. On chce zmieniać twoje życie. On chce ciebie prowadzić. Jeśli chcesz dzisiaj Mu oddać swoje życie, wziąć swoje życie i Mu po prostu je podarować, powiedzieć, Panie, masz moje życie, ja chcę, doprowadź mnie do miejsca, gdzie Ty mieszkasz. Prowadź moje życie, bo już nie wiem, co mam zrobić. Jeśli chciałbyś swoje życie dzisiaj oddać Chrystusowi, być może chcesz to uczynić jeszcze raz. Chciałbym, żebyś teraz nie patrz na lewo ani na prawo. Albo oddać życie Chrystusowi, albo ponownie Mu je oddać, bo wiesz, że się pogubiłeś. Prosiłbym Cię, żebyś podniósł tak szybko rękę do góry, jeśli... Dziękuję. Wiele osób podniosło swoją rękę. I chciałem teraz, abyś pomodlił się ze mną taką prostą modlitwą. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. I chcę Cię prosić, abyś mi przebaczył moje grzechy. Panie, wybacz mi grzechy, które przybiły Cię do krzyża. Przebacz mi. Oczyść moje serce. zamieszkaj we mnie. Stań się Panem mojego życia i prowadź mnie. Prowadź moje życie. Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen, amen. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, chcę Ci powiedzieć, co zrobiłeś. Podszedłeś pod krzyż Chrystusa i powiedziałeś: Panie Jezu, dziękuję. Ja dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Ja chcę żyć tak, jak Ty chcesz. Ja chcę podążać za tym, co Ty chcesz, abym ja robił w moim życiu. Dziękuję Ci za to, że chcesz ingerować w moje życie. W momencie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, Jego ręka znajduje się nad Tobą i jesteś chroniony przez Boga, który ma moc usunąć absolutnie wszystko. Jeśli żyjesz bez Boga, Jego ręka jest nad Tobą i żyjesz sobie sam narażony na wszystko. Bóg nie jest w stanie chronić Twojego życia, jeśli Go o to nie poprosisz, jeśli nie stajesz się Jego własnością. Bóg, ja nie troszczę się o Twoje dzieci. Ja nie karmię Twoich dzieci, ale ja karmię tylko swoje dzieci. I tak samo jest z Bogiem. Tylko Bóg jest lepszym Bogiem. Bóg nawet karmi nie swoje dzieci. Ale pragnie, aby nie Jego dzieci wróciły do Niego na nowo. Aby wróciły do Niego, aby mogły poznać pełnię i moc tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Aby uciekły od potępienia. Jeśli jesteś chory teraz, zauważcie, że ta kolejność jest właściwa. Jeśli oddajesz życie Jezusowi, chcemy Ci to podarować, weź sobie, to jest Nowy Testament. Nowy Testament to jest nic innego jak opis tego, co Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił na ziemi. Jak chcesz dowiedzieć się, jaki jest Bóg, zacznij to czytać, zakochasz się w tym. Chrystus jest nie do odrzucenia, to jest niesamowite. Chcemy Ci to podarować, podejdź sobie później i zabierz sobie tą książkę. To jest dla Ciebie, to jest zupełnie za darmo, to Cię do niczego nie zobowiązuje. Jeśli teraz jesteś chory, to jest ta druga istotna rzecz, za którą Chrystus również umarł. On poniósł nasze choroby. Chciałem, żebyś wyszedł tutaj do przodu, abyś zamanifestował swoją wiarę, być ja chcę być zdrowy. Wyjdź tutaj do przodu i chcemy się o Ciebie modlić.
Myślę też, że Bóg pokazuje pewne rzeczy, które też chcę uleczyć. Mam takie wrażenie, że jest ktoś na tym miejscu, kto odczuwa ból głowy taki tutaj w zatokach. To jest takie ciśnięcie, po prostu cię ciśnie, uwiera. Drugi rodzaj bólu głowy to jest taki ból głowy migrenowy, jakby z prawej strony, który też ciśnie twoje oko. To jest drugi rodzaj bólu. I trzecia rzecz to jest w prawym oku od tej strony, tak jakby coś tam kłuło ciebie. Możliwe, że to jest powiązane z tym bólem migrenowym, a może to jest osobna rzecz, to prawe oko. Takie kłucie, uciskanie w prawym oku. Jeżeli masz takie coś, wyjdź do przodu, chcemy się też modlić.
Okay. A czy to, co teraz zostało przeczytane, czy ktoś z Was odczuwa taki ból, o którym mówiła moja żona? Okej? Okej. A jeszcze ktoś? Okej. Dobrze. I sam chcesz powiedzieć, jeśli Bóg pokazuje chorobę, to nie po to, abyśmy teraz się przyglądali ich bólowi. Jeśli Bóg pokazuje chorobę, to tylko w jednym celu, aby zniszczyć dzieła diabła. I pomodlimy się teraz o Jacka i Kasię, pomodlimy się o całkowite... Kto jeszcze choruje na migrenę? Okej? Okej? Dobrze. Pomodlimy się najpierw o Jacka i Kasię. Panie, w imieniu Jezusa, skoro Ty pokazujesz, Panie, choroby, to pokazujesz po to, aby uzdrowić. Panie, niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje całkowite uzdrowienie teraz, Panie, do życia Jacka, do życia Kasi, Ojcze, w imieniu Jezusa. Objawiaj swoją chwałę, objawiaj swoją moc, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech przyjdzie Twoja chwała, niech przyjdzie Twoje zwycięstwo. Duchu Święty, ja modlę się teraz o całkowite uzdrowienie. Duchu Święty, ja modlę się teraz o całkowite uzdrowienie. Halleluja, Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź uwielbiony, dotknij ją całkowicie, niech ona całkowicie będzie uzdrowiona. Ojcze, w imieniu Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Ojcze, w imieniu Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, niech będzie Twoja wola, tak jak w niebie, tak i tutaj na ziemi. Halleluja. Jeśli stoisz tutaj, pierwszy etap będzie taki, że połóż, jeśli nie jest to dla Ciebie zawstydzające, połóż rękę, gdzie jest ból i gdzie masz problem. Okay? Jeśli na przykład masz problem migrenowy, to połóż na rękę na swojej głowie. Okay? I to jest pierwszy etap, o co my się teraz pomodlimy. Później będziemy się modlić o was indywidualnie. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, teraz o każdą osobę, o każdy ból, który jest wskazany, Panie, przez każdą chorą osobę. Panie, Ty chcesz, Ty, Panie, to jest Twoja wola, aby ci ludzie teraz zostali całkowicie uzdrowieni. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje zwycięstwo. Panie, teraz w imieniu Jezusa, całkowite uzdrowienie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Całkowite uzdrowienie teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Bólu migrenowy odejdź w imieniu Jezusa. Wszelkie, Panie, niedoczynność tarczycy teraz w imieniu Jezusa. Wszelkie problemy z układem pokarmowym teraz w imieniu Jezusa. Wynoś się, diable, z ich życia. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoja moc. Niech przyjdzie Twoja chwała. Niech przyjdzie Twoja wielkość. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Chciałem teraz poprosić ludzi, którzy modlą się o chorych, abyście podeszli, aby każda osoba, aby każdy się modlił o kogoś, aby ci ludzie byli otoczeni modlitwą, abyśmy się pomodlili o nich. Okej? Okay? Halleluja. Panie Jezu. okej, a tutaj ludzie się jeszcze będą modlić. A jeśli jesteś zdrowy, to chwała Bogu. Chwała Bogu, to jest Boży dar, że jesteś zdrowy. Chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu za to wszystko, co On tutaj robił. Wierzę, że wiele rzeczy Bóg dokonał, wierzę, że wiele rzeczy Bóg będzie dokonywał. Miejmy cały czas wiarę w to, co On czyni. Na pierwszym nabożeństwie mieliśmy od razu chyba 3 świadectwa takiego natychmiastowego uzdrowienia. I Bóg jest wielki. Okej, Bóg jest wielki. Niektórych chorób nie jesteś w stanie od razu stwierdzić, czy się zmieniło, czy nie. I zapraszam Was teraz wszystkich na kawę i herbatę, ale zanim to zrobimy, chciałem, żebyśmy zaklaskali potężnie dla Boga i oddali Mu chwałę. Amen, amen. Biblia mówi, że owocem ducha jest miłość, a na drugim miejscu jest radość. Okej? My, Kościół, to jest radosne miejsce. To nie jest miejsce jakiejś porażki, jakiegoś, jak to młodzież mówi, jakiegoś mulenia, ale to jest miejsce przemiany, to jest miejsce transformacji. Jak wrócisz do domu, to bądź tak zmieniony, żeby własny pies, jeśli go posiadasz, żeby cię nie poznał. Amen. To jest przemiana, której dokonuje Chrystus. Życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.